o atomie na Kaszubach.
W 2033 roku ma być uruchomiona pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce, która powstanie u nas na Kaszubach, w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Między innymi o mitach dotyczących tej inwestycji opowie nasz dzisiejszy gość, dr Łukasz Lamentowicz, ekspert do spraw ochrony środowiska z polskich elektrowni jądrowych.
O atomie na Kaszubach.
Czy przyroda będzie jakoś chroniona w miejscu, gdzie powstanie elektrownia, w trakcie jej budowy i wtedy, kiedy elektrownia będzie już działać?
Środowisko przyrodnicze będzie objęte ochroną zgodnie z zapisami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanych przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, ale również te zagadnienia, sposoby ochrony środowiska przyrodniczego również były przedstawione w raporcie o środowiskowych uwarunkowaniach. I na podstawie raportu Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył na inwestora szereg działań, które mają na celu maksymalne zabezpieczenie środowiska przyrodniczego przed oddziaływaniem ze strony elektrowni. Przykładowo można wskazać działania minimalizujące i działania kompensujące, które zostały wskazane w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do działań przykładowo minimalizujących będzie należało zaangażowanie chociażby nadzoru przyrodniczego podczas realizacji budowy w fazie realizacji inwestycji. Będzie szereg ekspertów, który będzie miał na celu zabezpieczenie istniejącej w miejscu realizacji przedsięwzięcia przyrody. W ten sposób będą pracować botanicy, ornitolodzy, herpetolodzy, którzy będą nadzorować wszelkie realizowane prace. Miejsca, gdzie przykładowo zajdzie konieczność podjęcia pewnych działań przez inwestora, nadzór przyrodniczy wskaże przykładowo miejsca przeniesienia zwierząt znalezionych w miejscu budowy w inne bezpieczne miejsce. W ten sposób będą przykładowo przenoszone płazy, będą montowane wszelkiego rodzaju płotki ochronne, zabezpieczające też wtargnięcie płazów na teren budowy. Będą też w ten sposób zabezpieczane populacje roślin stwierdzonych w miejscach realizacji inwestycji. Generalny dyrektor określił procent powierzchni, które należy zabezpieczyć, przenieść z miejsca w inne miejsce, czyli stworzyć pewnego rodzaju metaplantacje. Te działania będą uzgadniane z właściwym nadleśnictwem miejscowo. Również na morzu będą zaangażowani eksperci w postaci nadzoru przyrodniczego, którzy będą zapobiegać chociażby negatywnym oddziaływaniem hałasowym na morzu, i tutaj jest mowa o zaangażowaniu ekspertów z dziedziny ssaków morskich, ornitologów, którzy będą przyglądać, monitorować środowisko wodne wizualnie, jak i za pomocą wszelkiego rodzaju czujników informujących o pojawieniu się ssaków w miejscach oddziaływania podwodnego. Jeśli chodzi o działania kompensujące, czyli naprawcze, które również zostały określone w decyzji środowiskowej, no to tutaj przykładowo można wymienić działanie polegające na budowie platformy lęgowej dla bielika w pasie 10 km od brzegu morskiego, posadowienie kilkuset budek poza obszarem oddziaływania, poza obszarem realizacji przedsięwzięcia, również w porozumieniu z Lasami Państwowymi, zarówno dla ptaków, jak i nietoperzy. Jeśli chodzi o kwestie powierzchni ziemi i krajobrazu, tutaj Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska nałożył na inwestora niezwłoczną kompensację po zakończeniu etapu budowy poprzez odtworzenie i ukształtowanie terenu, rekultywację gleb ziemi i zalesienie obszaru rodzimymi gatunkami drzew, krzewów, generalnie odtworzenie w miejscach tych, które będą możliwe do przeprowadzenia tej rekultywacji, będą stały w zgodzie z kwestiami związanymi z bezpieczeństwem jądrowym i BHP.
O atomie na Kaszubach.
W takim razie wiadomo, jaki wpływ będzie miała elektrownia na Bałtyk, no i czy jakoś wpłynie na jego temperaturę, czy też możliwość kąpania się w nim.
Poprzez otwarty system chłodzenia elektrowni można spodziewać się odprowadzenia wód termicznych do wód Bałtyku. Ten zrzut wód termicznych do Bałtyku będzie odbywał się w odległości ponad 3 km od brzegu, na głębokości niemal 20 metrów, za pomocą specjalnych dyfuzorów rozpraszających wodę. Dyfuzory będą miały zadanie jak największe rozproszenie wód termicznych, aby jak najszybciej oddać ciepło odprowadzane do wód Bałtyku. Do tego, aby zwizualizować ten proces, jak faktycznie ten rozpływ wód termicznych będzie wyglądał, zastosowano modele matematyczne, modele hydrodynamiczne, dzięki którym uzyskaliśmy obraz prawdopodobnych zmian w środowisku morskim. Wiemy, że maksymalna temperatura, którą możemy osiągnąć na powierzchni wody latem, są to 2 stopnie Celsjusza w strefie mniej więcej 2 2 kilometrów. Oddziaływania na środowisko morskie ocenione przez naszych ekspertów zaangażowanych do tego zadania zostały jako pomijalne. Jako niewielkie, gdyż będzie to skala w zasadzie lokalna, oddalona względnie daleko od brzegu. Tutaj musimy mieć też na uwadze to, że rzut będzie odbywał się w otwartych wodach morskich. Miejmy na uwadze też fakt, że jest to układ otwarty, to nie jest zbiornik zamknięty, w związku z czym ta woda będzie się odpowiednio rozprowadzała, termika wód ulegała rozproszeniu. Ponadto w strefie Bałtyku pojawiają się również wlewy z Morza Północnego, które powodują też obniżenie temperatury wód Bałtyku, także tutaj też ten element na pewno będzie miał znaczenie generalnie, jeśli chodzi o zjawisko rozpływów termicznych.
Polskie elektrownie jądrowe często spotykają się z mieszkańcami i turystami, czy to na spotkaniach informacyjnych, czy też podczas wydarzeń letnich, albo w punktach informacyjnych. Czy są jeszcze jakieś inne obawy dotyczące środowiska naturalnego, które słyszycie Państwo?
Tak, słyszymy chociażby takie głosy, że wytniemy ponad 600 hektarów lasu, że zniszczymy środowisko przyrodnicze, że w zasadzie nic tam nie zostanie, że będzie to wielki, katastrofalny wręcz obiekt, w którym się nie da żyć. Jednak należałoby zdementować, o czym wcześniej wspomniałem, że poprzez wdrożenie wszelkich działań, które nałożył na inwestora generalny dyrektor ochrony środowiska, będziemy odpowiednio zabezpieczać ten teren. Będziemy zachowywać korytarze migracyjne zgodnie z wytycznymi decyzji, tak aby zachować ciągłość ekologiczną też tego obszaru i zminimalizować, jak to tylko będzie możliwe, wszelkie oddziaływania na środowisko. Także tutaj, jeśli chodzi o kwestię chociażby wycinki, gdzie jest mowa o 600 hektarach, my się zamkniemy w 330 planowanych hektarach, a w ostateczności ten teren już samego zakładu będzie też odpowiednio mniejszy, będzie oscylował w okolicach 180 hektarów. W tych miejscach, gdzie tylko to będzie możliwe, zostaną wprowadzone odpowiednie nasadzenia, gdyż obszar biologicznie czynny również został wskazany przez generalnego dyrektora w decyzji środowiskowej, także ten element na pewno będzie możliwie zabezpieczony. Ponadto istotna kwestia to również właśnie chłodnie kominowe, często podejmowane gdzieś w mediach, a mianowicie to, że zniszczą krajobraz. To musimy mieć na uwadze to, że spółka będzie budować elektrownię jądrową z otwartym układem chłodzenia bez chłodni kominowych, za pomocą maszyny drążącej tunele pod dnem morskim, podobnie jak to jest robione przy okazji budowy metra chociażby, tak? Czyli te maszyny finalnie wybudują kanały wody zrzutowej i kanały też poboru wody. Dzięki maszynie TBM, czyli Tunnel Boring Machine, zachowamy też strefę plaży, tak? Maszyna rozpocznie pracę na lądzie i będzie już następnie pracować pod dnem morskim. Jednym z mitów jest również to, że elektrownia będzie generować bardzo duży hałas. Myślę, że też możemy zdementować ten mit, też w trakcie już eksploatacji obiektu jądrowego możemy się spodziewać poziomu dźwięku o natężeniu około 40 decybeli, czyli takich mniej więcej jak szmery w mieszkaniu, tak? To jest coś, co słyszymy niemalże na co dzień i nie powoduje jakichś większych zakłóceń. Żeby określić to natężenie, zostało wykonane odpowiednie analizy i wiemy, że obiekt jądrowy już pracujący jest z zasady raczej cichym obiektem infrastrukturalnym.
To powiedzmy jeszcze, co się stanie z elektrownią i z terenem, na którym ona stanie po tym, jak przestanie produkować prąd. Czy ta inwestycja zostanie na Pomorzu na wieki?
Nie zostanie na wieki, tutaj od razu podkreślam. Na pewno po zakończeniu eksploatacji, no to może być długi okres, tak? To może być 60 lat. Natomiast już po zakończeniu faktycznie jego eksploatacji przewiduje się przywrócenie terenu w zasadzie do jego wyjściowego stanu. Tutaj na pewno teren zostanie maksymalnie przywrócony do środowiska już powiedzmy istniejącego. Na te cele założono oczywiście też pewne strategie likwidacji, też są określone w prawie, jest też odpowiedni fundusz likwidacyjny, który również znajduje potwierdzenie w odpowiednich rozporządzeniach i ustawach, także to jest wizja przyszłości. W każdym razie jest to docelowo obszar, który będzie przywrócony do stanu wyjściowego.
O atomie na Kaszubach.